Nie, on tutaj jest za rogiem, także
wszystko rzuciliśmy na podłogę. Gotowy już jesteś?
Gotowy.
No to idziemy. Ale ty ciężki jesteś.
No co?
Karmią tak. Takim jest. Jestem.
Ile razy dziennie musi pan podnosić brata?
Jak nigdzie nie idziemy, to nie podnosimy go. Oczywiście, kiedy już idziemy na spacer, czasem jest tak, że do 10 razy możemy wsiąść do samochodu i wysiąść na przykład. Nie? Bo tutaj w domu go nie podnoszę. To mamy w domu pomocnicze wszystkie narzędzia. Ale już jak jedziemy gdzieś, na przykład byliśmy teraz u przyjaciół w Niemczech, no to, to tam na łóżku, z łóżka, no to minimum 4 razy dziennie. Czyli razem 8 posadzić, a później położyć go do łóżka znowu.
Już 21 rok w tym roku, jak w łóżku. No, dla mnie to, dla mojej energii, dla mojego charakteru to było trudne. No, robiłem wszystko, co potrzebne robić.
Syn też pomaga.
Ну, коли б не син, то що б ми робили, то я не вім. То Деніс, наші ренці і ноги, то ми разом.
Tutaj możemy obejrzeć na stronie szkoły galerię zdjęć, które stanowią fotorelacje z wernisażu z panem Walerym Seydbatałowem. Widzimy tutaj zdjęcie, na którym artysta maluje pejzaż zimowy, który zresztą będzie podarowany szkole w momencie, kiedy jego brat Denis, który oprawia jego obrazy, oprawi. Pan Walery w domu dokończy ten obraz i pozostanie pamiątka po artyście. Także proszę zobaczyć, tutaj artysta maluje. Mama pani Tasija miesza mu farby w specjalnym takim uchwycie, który jest przy sztalugach. Pan Walery sobie pobiera farby. Maluje głównie olejami. Nie jest to prosta technika. Są to obrazy, które kładą nacisk na szczegół, na realizm i wymagają niezwykłej techniki, cierpliwości. No i wielkich umiejętności.
Skąd pomysł na to, żeby właśnie pana Walerego tutaj zaprosić do szkoły, do liceum numer 2?
Parę lat temu rozpoczęłam organizować akcje, których wspólnym mianownikiem była sztuka bez granic. Sztuka, która otwiera umysł, niezależnie od tego, czy jesteśmy w pełni sprawni, czy obciążeni jakąś niepełnosprawnością. Najpierw zrobiłam wernisaż, warsztaty malarstwa pana Krzysztofa Majorka, który maluje obrazy wypukłe pod kątem ludzi niedowidzących. No i później szukałam osoby, która ma talent w jakiejś dziedzinie, czy rzeźbiarskiej, czy malarskiej, która mogłaby zaprezentować swoje prace nam, nie mających problemów ze zdrowiem na co dzień.
Pani jest z wykształcenia?
Polonistką, bibliotekoznawcą. I poszukiwałam, rozmawiałam, wypytywałam. Wypytywałam znajomych z muzeów, z książnicy, z Muzeum Narodowego i tak wpadłam na pana Seydbatałowa, który już onegdaj wystawiał swoje obrazy w Książnicy Pomorskiej. I właściwie czekałam rok. Znalazła się krótki termin, gdzie jego obrazy są wolne i dostępne. No i pan Walery umożliwił nam oglądanie obrazów przez cały marzec, bo tutaj trzeba wspomnieć, że to są obrazy, które nie leżą w domu. One wędrują. On cały czas wystawia, czy to w Liechtensteinie, czy w innych miastach Polski. Jego brat jest menadżerem i dba o to, żeby te obrazy żyły i wędrowały. Zresztą jest to bardzo płodny artysta. On pracuje codziennie, po śniadaniu, zasiada do sztaluk i maluje przez 8 godzin. Że taka jest historia.
To jest kolejna sztaluga. Jedna z kilku. Najbardziej udana, kupiliśmy ją w sklepie plastycznym i ja ją przerobiłem oczywiście, bo każdą sztalugę, która u nas jest, to każdą przerabiam. Pierwsza była drewniana, druga była aluminiowa, teraz jest stalowa, ale już bardzo stabilna i wszędzie z nami jeździ, każdy plenery, także jest bardzo uniwersalna i wygodna.
Czyli tak, tutaj widzę, jest miejsce.
Tutaj jest miejsce na farby. Czyli tak zwana politra, to jest regulacja, bo brat maluje w pozycji półleżącej I za każdym razem, jak portret, czyli obraz, który on maluje, podnosimy albo opuszczamy, to ten mechanizm pomaga, żeby farby cały czas były na tym samym poziomie.
Byłem bardzo zaskoczony. To była moja pierwsza wystawa w takiej szkole.
Kiedy ja opowiadałem o tym, jak to się powstaje, to po prostu ani żadnego głosu. Dzieci tak z takim zainteresowaniem dużym słuchali tego i to mnie zaskoczyło naprawdę, że dzieci są tak zainteresowani.
Bardzo chcieliście przyjechać do Polski.
Tak, tak. Zaczęliśmy zbierać nasze dokumenty jeszcze od 2000 roku i czekaliśmy 10 lat. Dostaliśmy zaproszenie do Szczecina. Bardzo cieszymy się, że mieszkamy w takim pięknym mieście. Moje ulubione dzwony. Oni mi zawsze informują, że ktoś mnie opiekuje. Ktoś nade mną uczuwa.
Trudno się mówi o rodzinie?
No nie, nie trudno. Nasza rodzina ma bardzo ciekawą historię naszego pradziadki, który urodził się w takim pięknym mieście kiedyś, jak Stanisławów. On ma pochodzenie stąd. O tej historii mi powiedziała moja babcia Anna, jego córka, kiedyś jeszcze w latach 80. Jego historia zaczęła się gdzieś tak od początku pierwszej wojny światowej. On trafił do wojska austriackiego. Nazywał się on Mikołaj Monastyrecki. Dostał tam rang podoficerski albo w 1915, czyli 16 roku trafił do niewoli rosyjskiej. I z tej pory został się na terenie Ukrainy w takim mieście Winnica. Już nie wrócił się do Polski, bo już Polska to była podzielona. No tam u niego narodziła się córka, moja babcia Anna. Podczas wojny II Światowej w 1944 roku on był wzięty z pracy z masarni. On
w tej Winnicy, w tym miasteczku.
W tej Winnicy, w tym mieście, tak. I trafił do obozu koncentracyjnego niemieckiego, tak zwany Stalag 2B. Teraz to miasto nazywa się Szczecinek. Szczecinek, tak.
Szczecinek.
I tam zginął w maju 1944 roku. No, to co ja mogę powiedzieć o pradziadki. No, a moja babcia
została na Ukrainie.
Została na Ukrainie i już później ona tam znalazła męża. I już po wojnie ze swoją rodziną była wywieziona do Kazachstanu w latach 50.
A jak odnaleźliście tę historię? Bo rozumiem, że ta historia pozwoliła wam przyjechać do Polski.
Tak, no babcia zachowała wszystkie dokumenty, żeby potwierdzić swoją narodowość. Wysyłaliśmy dokumenty też do ostatniego miejsca pracy pradziadka, że te dokumenty do tej masarni
z archiwum.
Winnicy, tak. Do archiwum tego miasta wysyłaliśmy zaproszenie, takie zapytanie o czy zostały się jakieś dokumenty potwierdzające dziadka pochodzenie, pradziadka. I nam wysłali te dokumenty. I dzięki tym dokumentom, później wysłaliśmy te dokumenty do ambasady polskiej w Kazachstanie. No i udało nam się. Przyznali nam naszą polskość i po 10 latach nas zaprosili do Szczecina. Przyjechaliśmy w kwietniu 2010 roku.
No tak, moja mama długo nic nie mówiła na ten temat. I już kiedy byli w Kazachstanie, to Walerii wychodził na ten temat z niej. I tak, po jednemu słowu, po jednemu tak.
Czyli wasza babcia Ania nic
tak,
nie mówiła.
Babcia, tak, moja mama. No tak. No jak to było? No było to my znali, że moja mama Polka. И мы и не мыслили выехать с Казахстана. Ну, а позже Валерий мови, а чему не? И мы стали собирать документы.
Найцікавше є то, що через ціле життя о тим не мовила, а потім, коли зв'язок родичський розпад, то почала о тим оповідати. І ті шчегули, о яких вона оповідала, нас заскакували. Ті всі документи, що вона тримала в таким, в якійсь книжці сховане, то ніколи не бачили, а потім jak babcia już zaczęła o tym mówić, to zaczęliśmy wyciągać te dokumenty. I to oryginalne dokumenty lat tam 10-20 lat.
Jeszcze mam takie właśnie taki niuans, bo nasza rodzina taka, można powiedzieć, internacjonalna. Tata mój ma narodowość Tatar. Babcia nie chciała nic takiego mówić, bo no, ona powiedziała, spytałem, dlaczego ty nic wcześniej nam o tym nie mówiła. Ona mówiła, że ten, kto ma krótki język, to długo żyje. Także, a to już były lata 80, to już nie tak, już można było powoli.
Trudno się panu mówi po polsku jeszcze.
Trudno, trudno, bo ja cały czas siedzę w domu, nie mam możliwości, bo cały czas maluję, rzadko wychodzę na ulicę. Trudno, u mnie tak, ja wszystko rozumiem, ale nie mogę nabrać tego słowarnego...
Szybkiego mówienia po
polsku. Szybkiego mówienia, tak.
Mnie pomaga ulica, ja dużo rozmawiam z ludźmi, jeżdżę, jestem też menedżerem brata i załatwiam jego wszystkie sprawy. Ja też odpowiadam na telefony, bo brat ze względu na swój stan zdrowia nie ma takiej możliwości. Brat ma kontakt ze światem tylko za pośrednictwem stron socjalnych, portalów socjalnych.
Ale i tak pan portale prowadzi, chociaż nie. Przecież pan może prowadzić portale, prawda?
Brat sam prowadzi portale socjalne. To on sam prowadzi, on odpowiada na maile. Nie na wszystkie. Oczywiście jak trzeba napisać jakiś duży list, to piszę go ja, bo w polskim języku w pisaniu na klawiaturze jest taka specyfika, że trzeba wcisnąć dwa klawisze, żeby wpisać polskie literki. A brat tego nie potrafi zrobić, bo on posługuje się, tutaj pani pokaże, takim pędzelkiem, tylko na końcu nie jest pędzelek, a taki takie mięciutkie, takie gąbeczka. To jest
taka gumeczka.
Gumeczka, tak. No i mysz jest przywiązana do brata ręki. Mysz pomaga tylko w tym, żeby strzałeczka biegała po ekranie, a zamiast palca i klawiszy to jest właśnie ta gumeczka.
Teraz tak pan robi, widzę, właśnie.
Tak, tak, tak. To jest właśnie to. No i jak trzeba wcisnąć dwa klawisze, no tutaj my... To ja mu pomagam. Albo brat pisze w pomocnikach takich w pisaniu, bo my w telefonach mamy te pomocniki, a w komputerach niestety tego nie ma.
Ja myślę, że wernisaż pana Walerego to jest też duża lekcja dla nas, lekcja takiej pokory. Pan Walery kiedyś był człowiekiem w pełni sprawnym, był fotografem i przez błąd młodości, to znaczy nieudany skok do wody, stracił swoją sprawność, ale nie poddał się i nie załamał przez to wydarzenie. I tym bardziej to powinno dać nam do myślenia też w naszych sytuacjach życiowych, może mniej tragicznych, ale które nas spotykają i na pewno w przyszłości spotkają.
Ja na przykład patrząc na obrazy pana Walerego widzę przede wszystkim niesamowitego malarza. Widzę niezwykłe umiejętności, widzę to, że w przeszłości był fotografem, stąd prawdopodobnie jego niezwykła dbałość o detal i umiejętność obserwacji rzeczywistości. I myślę, że to jest ważne, żeby spojrzeć poza tą niepełnosprawność i zobaczyć pasję i przede wszystkim po prostu człowieka i artystę.
Fotografujesz? Malujesz?
Maluję, dlatego kiedy zobaczyłam autoportret pana Walerego, to zwróciłam uwagę na to, jak niezwykle wiernie oddał samego siebie i to mnie bardzo zainspirowało.
Namalowałabyś siebie?
Malowałam już siebie. Niestety myślę, że moja praca jest bez porównania. Że nie można...
Lepsza?
Nie, na pewno nie jest lepsza od pracy pana Walerego.
Nic nie chcesz? Może wody? Może trzesy potrzebne? Może kawa? To ja poszła do kuchni.
Dziękuję bardzo. No, może nas zostawić.
W wieku 32 lat Walery prowadził biznes. On był fotografem. W sumie ten biznes prowadziliśmy rodzinnie. To mieliśmy zakład rodziny fotografii. Mama jego stworzyła zespół. Wszystko pięknie nam szło.
Czyli mama?
Taisia, tak. Ona jest fotografem od dzieciństwa i każdy w naszej rodzinie ma do czynienia do tego zawodu. Brat był fotografem do wypadku. Ja jestem obecnie fotografem. No i w tego dnia, kiedy był ten nieszczęśliwy wypadek, był piękny dzień, było bardzo gorąco i Walery z przyjacielem pojechali na rzekę już po pracy. To było. Pojechali na rzekę, żeby się schodzić, trochę się pokąpać i już po kąpieli, siedzieli na brzegu i już chcieli jechać do domu. No i brat mówił, a jeszcze raz skoczył do wody. No i to był niefortunny skok, fatalny. Walerego przyjaciel był marynarzem. Od razu zauważył, że coś jest nie tak. Skoczył do wody, no i okazało się, że brat jest w bezruchu. No i oczywiście karetka, która nie dojechała. Po drodze się zepsuła. Walerego wpchali na tylną kanapę dwudrzwiowego samochodu. Może to też coś dodało.
Zaszkodziło.
No i trafił do szpitala i do dnia dzisiejszego leży w łóżku, jest nieruchomiony. Opiekujemy się oczywiście wszyscy razem, pomagamy, no i radzimy sobie z tym.
Kiedy się dowiedziałem po skoku, co ze mną stało, nie było u mnie takiego pomysłu, że to jest do końca życia. Ja myślałem, że za kilka miesięcy to lekarze mi pomogą, rehabilitację, no i w ciągu kilku miesięcy to ja już pójdę. A kiedy minął rok, dwa, trzy, zacząłem myśleć o sensie mojego życia. Można tak powiedzieć, nie chciałem ani żyć. Można powiedzieć tak, że opuścił ręce. Gdyby nie moja mama, nie moja rodzina, gdyby nie ci ludzie, którzy przychodzili do mnie, pomagali mnie, bym nie żył tak. Obrazy są całym moim światem i moim życiem.
Najbardziej podobało mi się dzieło skrzypce i gitara.
To to? Tak. To przesuńmy. Dlaczego?
Ponieważ jest zrobione z niezwykłą dbałością o szczegół oraz bardzo podoba mi się światło padające.
A grasz?
Niestety nie gram. Gram kiedyś na gitarze, ale myślę, że artysta doskonale oddał ten instrument.
Ja po wyjściu z wernisażu zadałam sobie takie pytanie, czy sama pomimo tak wielkiej tragedii znalazłabym sobie taką siłę i determinację, żeby dalej rozwijać swoją pasję. No i jak na razie doszłam tylko do takiego wniosku, że nie mam chyba aż tak wielkich zainteresowań, aż takiej pasji, żeby kontynuować coś pomimo takiej tragedii. No i myślę, że to jest rzecz, którą trzeba szukać. Coś, co się naprawdę lubi i coś, co można robić zawsze.
Proszę Pani zobaczyć, to jest portret mamy, który powstał 2 lata temu. Powstał ze zdjęcia.
A to Pan zrobił to zdjęcie?
Nie, to zrobił jeden z fotografów, jeszcze w Kazachstanie. To jest mama, ona tutaj ma 36 lat.
Piękna kobieta.
Bardzo piękna kobieta.
To zdjęcie mówi o Pani syn.
To zdjęcie było czarno-białe oczywiście, no i brat jego podrasował.
To zdjęcie zachwycało mnie od dzieciństwa, bo wyszło tak, że część naszego archiwum została w Kazachstanie i kiedy już tato przyjechał, przywiózł całe walizko z naszym zdjęciem. Mamo dostała to zdjęcie i ja powiedział, że o teraz ja ci namaluję. No i tak wyszło, że moje marzenie spełniło się, dodał do tego portretu kolor. No i jak wyszło, tak wyszło. To wam oceniać.
Jak pani patrzy na swój portret, to?
Bardzo piękna kobieta. No to była młoda. Miała faktycznie 36 lat.
Ma pan swoje ulubione obrazy?
Nie. Każdy obraz dla mnie jako dziecko tworzy się. Dlatego nie mogę powiedzieć, że jakiś tam obraz był dla mnie ulubiony, czyli nie.
To my razem od początku i do końca każdego obrazu, to ja od niego nie odchodzę. I kiedy by nie było tego wypadku, to nie malowałby. Były takie lata trudne i nie było czasu na to. Chciałabym Pani pokazać zdjęcie, gdzie Walerii trzyma na rękach Denisa i nie znalazła. A tu drugie, to 20 dni zostało się do traumy.
Do wypadku, czyli tutaj ma...
Do wypadku, tak.
32 lata.
Tak.
I to jest jeszcze przed wypadkiem jego zdjęcie.
A to ja i moi syny. To Walerii gdzieś na nogach, to Żenia, a to Denis, mały nasz.
To Denis?
Denis.
Niesamowite.
O, gdzie jest?
A gdzie jest ten?
A tu też mieszka w Szczecinie, pracuje na ciężarówce.
A to zdjęcie tutaj?
To zdjęcie, które ja szukałam.
To jest?
Nie to wiem. Jest Walerii, a to jest Denis.
Denis jest młodszy od Walerego o ile lat?
16.
O 16? 17 lat.
No tak.
Mama na tym zdjęciu chciała pokazać, że na tym zdjęciu Walery trzyma mnie na rękach, a teraz ja go noszę na rękach.
Brat mąż się opiekuje.
Podjąłem decyzję, że będę okiem, ręką, nogami swojego brata. Poczułem, że to jest niezbędne, że brat tego potrzebuje. Że ja nie mam innego wyjścia. Po prostu jeśli ja tego nie zrobię, to nigdy sobie tego nie wybaczę. I mama podjęła też taką decyzję, bo no, decyzja z mamy strony troszeczkę inaczej wyglądała, bo to jest twoje dziecko, ty inaczej do tego podchodzisz, a kiedy podejmujesz decyzję, że będziesz opiekował się bratem, no ja myślę, że tutaj troszeczkę inne uczucia są. Wtedy miałem 15 lat, kiedy wydarzył się ten wypadek. Jeszcze nie przychodziło mi do głowy, że będę musiał opiekować się bratem, ale... Człowiek dojrzewa i w wieku 20 lat chyba już podjąłem taką ostateczną decyzję, że zostanę z bratem na zawsze.
Ciężko się maluje ustami?
Nie, dla mnie to już nie ciężko. Ja nie mogę się teraz przedstawić, jak to można zrobić ręką. Moje usta to jest moje ręce. Także.
Młodzież podziwiała?
Młodzież podziwiała, tak. Dla mnie to było... Był miło zachwycony z tego, że młodzież aż tak zainteresowana moją twórczością, także...
To cieszy, prawda?
Cieszę. Cieszę.
Co pan robi?
To jest podnośnik do podnoszenia brata z łóżka, do przenoszenia go do wózka.
To znaczy, że teraz się będziecie szykować do wyjścia, tak?
Tak, szykujemy się na spacer, bo dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Mama już...
Widzę, że
już się przygotowuje, tak, bo musimy się ubrać, się zapakować i pójść do parku
wózek.
Właśnie Kosprowicza.
Wyciągnąć wózek?
Wyciągnąć wózek, oczywiście rozłożyć go. Potem wsiadamy do wózka za pomocą właśnie tego urządzenia. Wyjeżdżamy. Przy wejściu mamy windę, którą nam miasto pomogło zamontować. Bez tej windy nie wyobrażam sobie takiego łatwego wyjścia z tego mieszkania. No i wsiadamy do samochodu, też za pomocą windy, którą zamontowaliśmy, jeździmy do Łodzi, żeby to zamontować. I jedziemy do parku.
Porobimy zdjęcia.
Pan będzie, rozumiem, robił zdjęcia, tak?
Tak, już sprzęt mam przygotowany.
Myślę, że bardzo ciekawym faktem jest, iż część obrazów, które maluje pan Walery, są bazowane na zdjęciach wykonywanych przez jego brata, który jest również fotografem i wydaje mi się, że jest to bardzo interesujące, ponieważ te obrazy są po części taką wspólną pracą rodzeństwa, ponieważ zdjęcia są robione przez jednego z braci, który uchwyca coś, co go interesuje i potem pan Walery właśnie to interpretuje i ukazuje w swoich obrazach.
Wie pani, wtedy, kiedy powstaje obraz, kiedy ten obraz brat maluje, to tworzymy go, można powiedzieć, razem, bo czujemy w tym obrazie swoją cząstkę w każdym z obrazów. Cały czas są dyskusje, że tutaj jest, trzeba przyciemnić, tutaj rozjaśnić, a tutaj inaczej trzeba wyciąć, skadrować, no bo każdy z nas jest fotografem i widzi to po swojemu. Za każdym razem spojrzenie świeżego oka bardzo pomaga i ja z własnego doświadczenia wiem, że bardzo ciężko się wybierają obrazy, czyli zdjęcia na przykład, nie? I kiedy brat wybiera milionów zdjęć, kolejny obraz, który on będzie malował. Czasem też moje zdjęcia trafiają. Z tego bardzo się cieszę i jestem dumny, że brat wybrał moje zdjęcie. To na przykład ten obraz powstał z mojego zdjęcia. To zdjęcie powstało podczas spaceru w Parku Kasprowicza w Szczecinie. To jest mostek japoński nad jeziorem Rusałka.
Po przyjeździe do Szczecina ja marzyłem coś namalować, jakiś tam widok, obraz tego miasta. Kiedy zwiedziliśmy Park Kasprowicza po raz pierwszy, to bardzo był zachwycony tym widem tego mostka, tego jeziorka, tych kaczek, które tam płynęły. I dlatego poprosiłem, żeby brat nagrał mi ten widok, bo nie ma możliwości wyjeżdżać na plener. Mój brat specjalnie poszedł, zrobił cały reportaż tego parku, kiedy z tego zdjęcia wybrałem jeden. Chcę jeszcze powiedzieć, że już tego mostka mam kilka obrazów. Ten obraz już kolejny i mogę powiedzieć, że ten mostek, te jeziorko, ten park można malować non-stop i cały czas coś będzie wychodziło nowego.
Możemy porozumiewać się za pomocą różnych kodów. Możemy się porozumiewać po prostu spotykając się. Sztuka jest specyficznym sposobem nawiązywania relacji, rozmowy. Te obrazy są właśnie takim kodem, którym posługuje się pan Walery. Wcześniej, może kiedy miał zakład fotograficzny, to jego zdjęcia mówiły i pokazywały, co jest dla niego ważne, jak on widzi drugiego człowieka. My wchodzimy, słuchając muzyki, wchodzimy również w dialog. Oglądając obrazy czy oglądając filmy, one coś wnoszą do naszego życia, one nas rozwijają. Wydaje mi się, że panu Waleremu, który jednak większość swojego życia odbywa w zamkniętej przestrzeni, to jego malowanie otwiera go na świat, a dzięki temu, że te obrazy wędrują i my je możemy oglądać tutaj w bibliotece, rozmawiamy z nimi, tak? Ale rozmawiamy też z samym sobą. A więc kiedy zatrzymujemy się przy pejzażach, przy portretach, chcąc nie chcąc, one są tak głębokie, że musimy się zatrzymać, musimy się zastanowić nad tym, co widzimy, ale często też nad samym sobą. W związku z czym uwrażliwia nas to i chyba pogłębia nasze życie, rozwija nas.
A jak się zaczęła przygoda z tym malarstwem?
To jest bardzo ciekawa historia. Brat z nudów, siedząc w łóżku, oglądając telewizję, no już ile można tyle telewizji oglądać. Zaczął czytać, przeczytał całą Biblię, potem zaczął czytać oczywiście gazety. W gazetach były krzyżówki na końcu. No i brat chciał rozwiązać te krzyżówki, no i potem zrobiliśmy mu takie urządzonko z kartonu, z jakichś tam sznurków. Postawiliśmy mu na klatce piersiowej i on zaczął długopisem rozwiązywać krzyżówki. Potem zaczął pisać listy do przyjaciół. Najciekawszą rzeczą jest to, że jego styl pisma został taki sam, jak on pisał ręką. To dla nas było po prostu fenomenalnym zjawiskiem. No i stwierdził, że chce spróbować malować. Zaczął malować w stylu graficznym, czyli ołówkiem. Bardzo dużo mu zajmowało to czasu. Niektóre obrazy powstawały przez rok. Namalował portret mamy, wujka, namalował w stylu graficznym papieża. Bardzo piękny obraz, którego my nie mamy, wysłaliśmy go do Polski, kiedy składaliśmy dokumenty. Potem brat zaczął próbować malować olejami. No i tak zostało, zaczęło mu wychodzić. Też była próba malowania akwarelą, akrylem, ale brat stwierdził, że najlepiej mu idzie z farbami olejnymi. I udało mu się. Zaczął potem oczywiście oglądać YouTube'a. Bardzo pomocny jest ten YouTube w takich sprawach, że możesz zobaczyć, jak inni to robią. Rozszerzył swój warsztat, zaczął malować od ikony prawosławnej. Pierwsze obrazki powstały z książki dla dzieci, takiej Biblii dla dzieci. Tam były kolorowe obrazki fajne. Stamtąd powstały pierwsze ikony, potem można tak powiedzieć obrysował całą cerkiew w miejscowości w naszej rodzinie, gdzie się urodziliśmy, gdzie się wychowaliśmy.
Czyli gdzie?
W Denisowce. Do wyjazdu nie zdążył namalować takich głównych obrazów do ikonostazu. Już przyjechaliśmy tutaj do Polski i on tutaj skończył te 6 czy 7 obrazów. 11. I przyjechał
do cerkwi, tak?
Do cerkwi.
prawosławnej tam w Denisowce, tak?
Tak, tak. I potem przyjechał tutaj w odwiedziny mój przyjaciel z Kazachstanu. Byli samochodem, zabrali te 11 obrazów i wywieźli je do Kazachstanu.
Malarstwo dla mnie jest to samo życie. Póki ze mną mamo, mój brat, tato, to ja żyję. Jak ich nie będzie, to mnie też nie będzie.